Sondaże z ostatnich miesięcy pokazują, że Polacy najbardziej w czasie pandemii tęsknią za spotkaniami towarzyskimi. Dlaczego? Po co są nam właściwie relacje z innymi ludźmi? Czy spotkania przez internet nie wystarczą? Jak zadbać o dobre relacje towarzyskie? O tym porozmawiamy dziś w programie Psychosonar. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj z nami jest profesor Michał Łuczewski, psycholog i socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam ponownie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest również pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam cię również.
Witam cię państwa i naszych gości.
A także Mikołaj Mądrzyk, absolwent filozofii i raper mikser.
Siemanko, witam, cześć.
Witamy. Czekam na ożywioną dyskusję w komentarzach pod programem, a my zaczniemy od najnowszego sondażu Social Changes, który pokazuje, że 52% badanych najbardziej tęskni za spotkaniami z przyjaciółmi, z rodziną i z najbliższymi. Żyjemy już ponad rok w pandemii chińskiego wirusa, jednak na horyzoncie jest powrót do normalności. Pytanie, dlaczego Polacy właśnie najbardziej tęsknią za spotkaniami towarzyskimi, profesor Michał Łuczewski.
No, to nie są tylko spotkania, ale w trakcie tych spotkań my w ogóle tworzymy się jako ludzie. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy się urodzili i z nikim nigdy nie spotkali, no to przecież to byłaby nieustanna trauma i my byśmy się nigdy nie wyodrębnili jako osoby i nigdy nie odnaleźlibyśmy swojego człowieczeństwa, więc spotykanie się, bycie z innymi, dialog, mówiąc bardziej filozoficznie, to są takie fundujące nas jako osoby elementy i jeśli ich nie ma, no to my gdzieś tam się zatracamy właśnie w swoim człowieczeństwie, w świecie wirtualnym i też to prowadzi do różnego rodzaju traum. Są takie badania, które pokazują, że kiedy nam zdarza się trauma w życiu, to jeśli jest sama trauma, to nie będzie to jakoś wpływało na nasze życie dalej. Jeśli nie mamy jakichś takich pogłębionych relacji z ludźmi, to też to w przypadku tej traumy nie będzie jakoś to znacząco na nas wpływało, ale połączenie traumy z brakiem głębokich relacji prowadzi do bardzo poważnych problemów, do chorób, do krótszego życia. No a dzisiaj mamy właśnie do czynienia z czymś takim, że mamy traumę koronawirusa, taką traumę globalną i bez ludzi, którzy są blisko nas, grozi nam to, że no nie tylko będzie epidemia chorób psychicznych, chociaż nie lubię tego słowa, bo każdy z nas jest jakoś tam chory, każdy z nas ma jakąś taką swoją własną patologię, ale to będzie też prowadziło do bardzo poważnych problemów zdrowotnych.
Widać, że te spotkania przez internet nie zastąpiły nam spotkań na żywo, co pokazują sondaże, pastor Paweł Chojecki. Dlaczego tak bardzo tęsknimy za spotkaniami na żywo, w realu, z bliskimi?
Odpowiadając na to pytanie, sięgnąłbym do początku Biblii, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, czyli stworzył nas podobnym sobie i ta potrzeba kontaktu, potrzeba drugiej osoby, bo po to Bóg nas stworzył, żeby rozszerzyć ten kontakt międzyosobowy, ono oddziaływuje cały czas na nasze życie. Możemy się wyprzeć Biblii, możemy się wyprzeć stworzenia, stworzyciela, ale dalej będziemy potrzebować relacji z inną osobą, z podobną nam osobą. Tego nie zastąpi piesek, kotek, choć oczywiście to są bardzo fajne relacje, sam wiem z doświadczenia. To musi być drugi człowiek i tego rzeczywiście trudno zastąpić. Oczywiście media społecznościowe dały nam ogromną, można powiedzieć, możliwość technologiczną, bo ja przecież pamiętam czasy, gdzie był tylko telefon, a telewizja, no to w kółko tych samych ludzi się oglądało, nie? Teraz mogę w swoim telewizorze oglądać bliskich mi ludzi, ale to jeszcze nie jest to samo, co kontakt rzeczywisty, fizyczny.
Pokażmy teraz wypowiedź Doroty Gajdy, biologa i trenera umiejętności interpersonalnych, która odpowiada na to pytanie, dlaczego tak bardzo potrzebujemy kontaktu z innymi ludźmi. Wracamy za chwilę.
Gdybyśmy spojrzeli na człowieka z punktu widzenia biologicznego, na tle innych stworzeń, człowiek jest jedyną istotą i jedynym stworzeniem, które tworzy tak silne i tak długofalowe więzi. Nie są to tylko więzi czysto pokrewieństwa, czyli z krwi, ale są to też także więzi występujące między osobnikami z różnych, że tak powiem, grup rodzinnych. Zwierzęta nie tworzą tak silnych więzi, trwających tyle lat. Są to jakieś sporadyczne wyjątki, więc nie możemy uznać tego za regułę. Człowiek, można powiedzieć, od urodzenia do starości zawsze otacza się jakimiś ludźmi. Dzieje się to we wszystkich kulturach, więc można powiedzieć, że ta cecha potrzeby kontaktu z innymi ludźmi jest cechą dla człowieka naturalną, tak jakby zaprojektowaną z góry. I tutaj badacze, to są ostatnie lata badań, to nie są badania stare, ale dosyć nowe, badania neurologiczne wykazują, że już na etapie embrionalnym czy w brzuchu, w łonie matki dochodzi już do powstania pewnych połączeń mózgowych, rozwija się mózg, bo dziecko jest w kontakcie z matką, odczuwa jej emocje, odczuwa jej stany emocjonalne, oczywiście poprzez zmiany hormonalne, które bezpośrednio wpływają na dziecko. I kontynuacja tego tworzenia się tego mózgu na bazie tych relacji odbywa się tuż po urodzeniu. Przebadano noworodki, niemowlęta i okazuje się, że jeśli te pierwsze głębokie relacje odbywają się w prawidłowy sposób, czyli głównie tutaj z matką, z ojcem, ale wiadomo, że w pierwszym okresie jest to głównie matka, jeśli te relacje są prawidłowe, no to dzieci takie rozwijają się prawidłowo tutaj w obrębie tworzenia się jego osobowości, konstruktu psychicznego, a także zdrowia takiego somatycznego, bo pozytywny wpływ relacji ma wpływ bezpośrednio na naszą odporność. I właśnie dlatego uważam, że ta konieczność drugiej osoby blisko nas jest dla człowieka istotna, dlatego że ona wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie. I jak się okazuje, jest mnóstwo badań na ten temat, że badano osoby długowieczne, badano osoby, które oceniały swoje zdrowie jako wystarczające czy bardzo dobre. Nie miało to, jakby nie badano tutaj aspektu szczęścia, tylko generalnie taki dobrostan, jeśli chodzi o zdrowie. Okazało się, że te osoby bardzo dużą wagę przywiązują do tworzenia relacji międzyludzkich. I nie chodzi tutaj tylko o ilość tych relacji, czyli ile mamy znajomych, powiedzmy, na Facebooku, czy to są ogromne liczby, tylko właśnie o jakość tych relacji. Oczywiście wychodzenie, powiedzmy sobie, gdzieś w miejsce publiczne, gdzie jest dużo ludzi, uczestniczenie w jakichś takich masowych zbiorowych imprezach, gdzie, nie wiem, odbywają się jakieś koncerty, tańce i odczuwanie takiej zbiorowej euforii jest przyjemnym doświadczeniem i na pewno pozytywnie nas wpływa. Natomiast większą rolę jednak stanowią te długofalowe relacje, powiedziałabym intymne, te, które tak naprawdę dostarczają nam takiego spokoju psychicznego, a poprzez kontakt z taką osobą my mamy dostęp do takiego wsparcia, który pomaga nam przetrwać takie codzienne trudności. Czyli nie chodzi tutaj o taki jednorazowy wystrzał endorfin, ale o pomoc w regulowaniu tego codziennego stresu, który my przeżywamy.
Dorota bardzo ciekawie to ujęła, że człowiek tak jakby jest zaprojektowany, żeby kontaktować się z innymi ludźmi. Tutaj też psychologowie są zgodni, że potrzeba afiliacji, czyli przynależności, kontaktu z innymi jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Po prostu tego się nie wyprzemy. Dzisiaj będziemy też rozmawiać, jak rozwijać nasze relacje. Mikołaj, chciałam cię zapytać, ty masz dużo kontaktu z młodymi ludźmi. Co byś powiedział tym ludziom, bardzo pragmatycznym, którzy może nieszczególnie są zainteresowani głębokimi relacjami z innymi? Jakie właściwie mamy konkretnie korzyści z tego, że mamy kontakty towarzyskie?
Odpowiem bardzo chętnie i odniosę się jeszcze do poprzedniego pytania. Już Arystoteles, który w zasadzie nie był na pewno chrześcijaninem, ale zdawał sobie sprawę z tego, że jakiś Bóg, jakiś stwórca istnieje, powiedział, że człowiek jest zwierzęciem politycznym, nazwał zwierzęciem, ponieważ nie rozumiał jeszcze w takim kontekście jak my dzisiaj tego pierwiastka boskiego, który mamy w sobie, ale już zauważył, że no, potrzebny jest nam drugi człowiek, żebyśmy mogli konstruować jakieś mniejsze lub większe społeczności. I właśnie tutaj pani Dorota powiedziała, że euforia i długofalowe relacje to są dwie różne rzeczy. I ja jako właśnie muzyk, artysta zauważyłem, że euforia, która towarzyszy graniu koncertów i często przez młodych ludzi mylona jest ze znajomością bądź przyjaźnią. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Kiedy wpadamy w euforię, bo poznajemy kogoś, bądź jesteśmy na imprezie, czy towarzyszy temu jakieś bardzo dobre wydarzenie, to nie mylmy tego, proszę, z długo właśnie falową relacją, bo zarówno euforyczne poznanie kogoś na koncercie, ono ma korzyści, jak najbardziej, ale korzyści zdrowotne, korzyści takie interpersonalne, odbijanie się w drugim człowieku, można to tak nazwać, uwidacznia się dopiero w momencie, w którym my wchodzimy w dłuższą relację. Czy to będzie nasz mąż, żona, czy ktoś z rodziny. Dopiero na dłuższym odcinku czasu jesteśmy w stanie, brzydko to zabrzmi może, ale czerpać korzyści z przebywania z drugą osobą. I to będą zarówno korzyści fizyczne, jak i korzyści psychiczne, bo będziemy mogli dokonywać jakiejś korekty siebie względem przez napomnienie albo przez jakąś, nie wiem, naśladowanie jakiegoś dobrego wzorca, ale też będziemy niewątpliwie czerpali korzyści zdrowotne, czy to z samego przebywania z drugą osobą, czy po prostu z korzystania z wiedzy danych osób. O to przecież chodzimy do lekarzy i tak dalej. Także zaznaczałbym tutaj, że relacja długofalowa jest tą relacją, która naprawdę nam może pomóc i to jest tak naprawdę przyjaźń, czy też miłość. Tyle do młodych ludzi.
To w takim razie może skupmy się na chwilę, jakich konkretnie relacji potrzebujemy, czym one się powinny cechować, pastor Paweł Chojecki.
No ja jeszcze bym odniósł się do tego pragmatycznego elementu. Jestem z zawodu, z wykształcenia pastor inżynier, czyli...
Samozwańczy pastor.
A inżynier dyplomowany, także zawsze stawiam sobie takie proste, pragmatyczne pytania właśnie o korzyści, co daje dane zachowanie, dana myśl, dany kierunek działania. I jeśli chodzi o relacje, to taką pierwszą rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest też, że możemy coś razem zrobić, nie? Bo możemy coś zrobić samemu, ale tęsknimy do tego, żeby coś razem zrobić. Dlatego na przykład jest wielka popularność sportów zespołowych, nie? To piłka nożna akurat w naszej kulturze jest dominująca, a nie na przykład bieg na 20 czy ileś tam kilometrów samotny, nie? No bo jeszcze tam takie biegi uliczne, no to też jest już społeczność, nie? Tam już jest oddziaływanie między sobą i przyszedł mi do głowy taki pierwsze słowa, jedne z pierwszych słów, które Bóg wypowiada w Biblii, mówi: uczyńmy człowieka. To jest bardzo ciekawe zdanie. Jeśli byśmy weszli w język hebrajski, zobaczylibyśmy, że to jest, że tu Bóg mówi do więcej niż jednej osoby. Nie? Stąd właśnie w chrześcijaństwie mówimy o Bogu, który objawił się w trzech osobach. Nie? I tutaj zanim pojawia się człowiek, Bóg mówi: uczyńmy. Zapewne to Bóg Ojciec mówi do Boga Syna, Boga Ducha Świętego: uczyńmy człowieka. Nie? Na nasz obraz i podobieństwo. Czyli tu jest ten aspekt pragmatyczny. Zróbmy coś razem. To jest moim zdaniem jeden z kluczowych aspektów spotkań towarzyskich, których nie możemy mieć no tak już przez szkiełko i oko, przez internet.
Wspomniałeś o aktywności fizycznej i to badania pokazują, że starsze pokolenie tęskni bardziej po prostu za spotkaniami towarzyskimi, a młodzi domagają się szczególnie tej wspólnej aktywności fizycznej, ruchowej, bo to było niedostępne przez wiele miesięcy. To w takim razie jeszcze profesor Michał Łuczewski. Jakie mamy konkretnie korzyści z relacji z innymi?
Takie pytanie sprawia, że my myślimy o tych relacjach w taki instrumentalny sposób. Wydaje mi się, że lepiej odwrócić to pytanie i nie myśleć w ogóle o korzyściach, tylko o tym, że bez relacji nas po prostu nie będzie i tych ludzi też nie będzie. Przed nami zamknie się jakaś przygoda rozwoju. Przed nami też się zamknie taka droga, żeby, jak to się mówi, stać się antykruchymi. To jest pojęcie, które wprowadził Nicholas Taleb i on mówi o tym, że są pewne osoby albo pewne przedmioty, które są kruche, które można zniszczyć. Inne są takie twarde, mocne, które trudno zniszczyć, ale jak się zniszczy, to ich nie ma. Inne są takie odporne, takie resilient, które można jakby nagiąć, a one się odbiją. A ta antykruchość jest najciekawszą i można powiedzieć najbardziej ludzką charakterystyką, bo wydaje się nam że już nas nie ma, że przechodzimy przez kryzys, z którego się nie wydobędziemy, a często z tego kryzysu, często też z traumy wychodzimy jako silniejsi. I bez osób, które nam towarzyszą, my takiej drogi nie przejdziemy. Trudno sobie wyobrazić, że człowiek właśnie sam taką drogę może przejść. Więc ja nawet bym nie pytał o to, czy te relacje nam przynoszą jakąś korzyść, tylko raczej o to, czy my w ogóle bez relacji możemy żyć, czy możemy być ludźmi, czy możemy odnaleźć swoją własną duszę.
Bardzo ciekawe pytanie. Ja chciałam teraz zaprezentować wypowiedź Doroty Gajdy o ciekawym zjawisku, o niebieskich strefach. O co chodzi, dowiemy się za chwilę i później wracamy do dalszej części naszej dyskusji.
Są też takie badania bardzo ciekawe, które mnie osobiście zainteresowały, dotyczące tak zwanych długowiecznych społeczeństw. Są to tak zwane niebieskie strefy. Jeden z naukowców z National Geographic badał takie społeczności. Jest ich kilka na świecie. Są one porozrzucane po całym świecie, ale najbardziej znaną jest wyspa Okinawa. Wyspa Okinawa jest taką szczególną wyspą, ponieważ tam ci ludzie w latach, początek lat 40. XX wieku, oni mieli bardzo słaby dostęp do nowoczesnych technologii i korzystali z tego, co sami wyprodukowali. Żywili się dietą podobną do diety śródziemnomorskiej, z dużo warzyw i ryb, więc oni byli bardzo zdrowi. W zasadzie tam nie chorowano w ogóle na nowotwory. Takie choroby typu cywilizacyjne, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, czy choroby z autoagresji, to w ogóle nie było im znane, łącznie z wadami wrodzonymi. Oprócz tego te osoby też właśnie charakteryzowały się tym, że tworzyły bardzo silne relacje społeczne, ale to były nietypowe relacje społeczne, bo one jeszcze wykraczały poza te więzi rodzinne i trwały aż do końca życia. Tam nikt nie był na emeryturze. Osoby, które żyły w tych społecznościach właśnie, one tworzyły takiego rodzaju grupy wsparcia, takie małe wspólnoty kilkuosobowe i to też potwierdzają naukowcy właśnie, że my potrzebujemy tylko tak naprawdę kilku osób takich wartościowych, mających dla nas znaczenie od 3 do 5. I właśnie takie grupy powstawały na Okinawie i ci ludzie wspierali się wzajemnie do późnych lat, do śmierci, która zazwyczaj była śmiercią naturalną. Ta sytuacja się poniekąd zmieniła, gdy na wyspie Okinawie pojawiły się wojska amerykańskie. Tam wprowadzono też dietę amerykańską i ta zachorowalność na różne choroby zaczęła się tam pojawiać. Dlaczego uważam, że ten aspekt tworzenia więzi tutaj był też bardzo istotny, bo jest wiele osób, które się stara zdrowo odżywiać i faktycznie ich jakość ich życia czy zdrowie jest dużo, dużo lepsza niż takich osób, które nie zwracają uwagi na dietę. Natomiast myślę, że w połączeniu z takim aspektem społecznym, czyli w kontakcie z drugą osobą, w takim dbaniu o swoją strefę psychiczną, to wydaje mi się, że wtedy dopiero możemy osiągnąć taki efekt pełnego dobrostanu, czyli zdrowia i takiego spokojnego życia. Więc myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie dążą do tych kontaktów. Uważam, że po prostu mają taką głęboką wewnętrzną, naturalną potrzebę i nawet można by było powiedzieć, że stanem nienormalnym i chorobowym jest to, gdy oni tego kontaktu nie szukają. No i tutaj prosty przykład to jest na przykład depresja, gdzie osoby w depresji, czyli osoby chore, nie szukają, wręcz izolują się od innych ludzi.
Fenomen niebieskich stref, czyli miejsca na Ziemi, gdzie ludzie żyją najdłużej i co ich cechuje, między innymi to, że są mocno przywiązani do rodziny i do przyjaciół oraz że są zaangażowani społecznie. Teraz chciałam na chwilę może przenieść się w sferę marzeń i zapytać Was, co by się musiało stać, żeby Polska stała się taką niebieską strefą, przynajmniej pod kątem społecznym. Kto chce pierwszy zabrać głos?
Rzeczywiście takie marzenie, takie nawet można by rzec, że to jest utopia. Trudno sobie wyobrazić, żeby Polska stała się taką niebieską strefą, kiedy pomyślimy, jak się odżywiamy, kiedy pomyślimy o tym, ile jest w nas stresu, wypalenia, też wypalenia nie tylko zawodowego, ale wypalenia nas jako rodziców. Bodajże jesteśmy drudzy w tym względzie na całym, na świecie. Więc tutaj Polska się wydaje niepredestynowana do tego, żeby stać się taką niebieską strefą, ale z drugiej strony myślę, że pierwszym krok, żeby się taką strefą stać, to byłoby pogodzenie się z tym, kim my jesteśmy, czyli nie staranie się bycia o to, żebyśmy byli kimś innym. Ktoś mi ostatnio powiedział, że kult jest takim bardzo patriotycznym zespołem, bo on akceptuje to nasze błoto, które jest dookoła. I trochę jak zobaczymy, że to błoto jest dookoła, to możemy zrobić tam krok dalej i się zastanowić, czy my dalej chcemy w tym błocie być. Ale właśnie nie w taki sposób, że atakujemy siebie, że chcemy się gdzieś przenieść do jakiegoś lepszego miejsca na świecie, do jakiegoś Nowego Jorku czy do Oxfordu, tylko po prostu rozpoczynamy od akceptacji, że jesteśmy tu, bo inaczej nie możemy. I wtedy krok za krokiem możemy się zastanowić, czy nam podoba się to odżywianie, które czasami jest pyszne, ale czy ono dobrze nam robi na to, kim jesteśmy, czy przedłuża nam życie, czy nie. Ale też jest dużo rzeczy, na których możemy budować. Na pewno to jest siła rodziny. Kiedy są robione badania, no to nawet dla tego najmłodszego pokolenia rodzina jest w ogóle czymś kluczowym. Dalej mamy zasób religii. Niezależnie od tego, czy w Polsce następuje sekularyzacja, czy nie, to i tak przecież jesteśmy jednym z najbardziej religijnych społeczeństw w Europie. No i można by mnożyć te inne zasoby. Więc też myślę, że dla nas przed nami jest taka droga poszukiwania zasobów, z których możemy korzystać, a nie tylko takiej krytyki, która często właściwie nic w nas nie zmienia.
Szczególnie, że Polska jest znana na przykład z kultury narzekania, więc o tych pozytywnych aspektach życia jest nam znacznie trudniej mówić niż o negatywnych, a wiemy też niestety, że narzekanie niszczy mózg i że jest zaraźliwe. Mikołaj, co ty byś radził Polakom odnośnie niebieskiej strefy?
Odnosząc się do tego, co Michał powiedział, tak to zabrzmiało jak początek terapii, że człowiek, który ma problem, czy społeczeństwo, które ma problem, powinno najpierw oswoić się z tym problemem, stanąć w prawdzie. Zdać sobie sprawę, dobra, mam takie wady i teraz, nie zakłamując rzeczywistości, coś trzeba zrobić, jakoś trzeba działać, jakoś trzeba żyć. No to najprostszą receptą, niezależnie od tego, jakie mamy pożywienie, jakie mamy ukształtowanie terenu, jakie mamy ciśnienie i miejsce na globie, to jest bezpośredni, autentyczny, intelektualny, racjonalny, z pasją i z serduchem kontakt z Nowym Testamentem, z Biblią po prostu, z całą Biblią. Bo jesteśmy społeczeństwem, które jest religijne, tak, ale tak naprawdę bezpośredni kontakt ze Słowem Bożym jest nam obcy. A łączenie tego jakby z racjonalną stroną, to już w ogóle dla wielu to jest, co ty gościu, to jest ogień i woda, jak Boga można racjonalnie rozpatrywać? Bóg nie jest przecież racjonalny, to jest jakiś tam mistycyzm.
Nie wiem, czy ty po katolikach za dużo nie oczekujesz, żeby oni w Biblię czytali, nie? Wiesz, jak tam się ktoś dowlecze do kościoła, to się już wydaje dużo, ale zgadzam się z tym, co mówi, że Słowo Boże rzeczywiście tak potraktowane w sposób poważny jest może najsilniejszym jakimś źródłem przemiany. I ta relacja z Bogiem jest chyba tą relacją, która nawet kiedy inne się relacje rozpadną, może nas utrzymać, może sprawić, że właśnie zmartwychwstaniemy. No to słowo antykruchość, to tak naprawdę ona markuje, to takie bardziej tradycyjne słowo zmartwychwstanie. Więc się zgadzam z tym, co mówisz, chociaż też z realizmem patrzę na siebie i na moich przyjaciół katolików.
Bez dwóch zdań, Michał, ja się zgadzam w 100% z tym, co mówisz, że tutaj realizm, zdrowy rozsądek jest bardzo wskazany. Ja też nie mówię, żeby ktoś teraz nauczył się i pochłonął Biblię w jeden dzień, bo wiadomo, że to jest niemożliwe. Bóg chce, żebyśmy z Nim przebywali codziennie, ale myślę, że sama świadomość, że ja mogę jako Polak wziąć Biblię do rąk, ja mogę zacząć coś z tym robić i małe fragmenciki gdzieś tam analizować, to naprawdę już jest bardzo dużo, bo tej świadomości nie ma.
Tutaj tylko dodam, jeśli chodzi o sondaż dla portalu wpolityce.pl, od którego zaczęłam, 52% badanych tęskni najbardziej za spotkaniami towarzyskimi, ale jeśli chodzi o obrzędy religijne czy uczestnictwo w mszy, jest to tylko 14%, dlatego jeszcze chciałam cię, Mikołaj, dopytać, mówisz o czytaniu Słowa Bożego, że to jest potrzebne Polakom, ale jaki to ma związek z dobrymi relacjami międzyludzkimi?
Związek jest mniej więcej taki, jak mamy dom i ten dom jest w strasznym stanie, jest zrujnowany i my go po prostu malujemy farbą. I on dalej jest taki zrujnowany, ale nałożona jest na niego nowa farba. A czytanie słowa powoduje, tak jakby przyszła do nas nowa ekipa robotnicza i przyniosła nam nowe cegły na dom. I zbudujemy ten dom od podstaw i dopiero go pomalujemy. Dobre wartości, które daje Bóg, poprawne wartości, które daje Bóg, prawdziwe wartości, które daje Bóg, mają w zasadzie wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. To nie jest proste, żeby było jasne, to nie jest jakiś hura optymizm z mojej strony, ale jeżeli ktoś sobie weźmie kawałeczek chociażby, jak ja powinienem odnosić się do swojej mamy i taty, jak ja powinienem odnosić się do swoich rodziców i ktoś sobie weźmie Biblię i skupi się tylko na tym i zacznie czytać i zacznie to stosować, to tak jak domino, dużo rzeczy zacznie zmieniać się na lepsze. Tylko jeżeli on będzie konsekwentny w tym stosowaniu, jeżeli będzie umiał ten człowiek zmienić w sobie coś, szkolić w sobie nowe nawyki, naprawdę nie zaszkodzi mu. Tu nie chodzi o to, żeby on teraz naprawił wszystkie relacje, ale sam już ten jeden aspekt. A reszta odpowiedzi to po prostu trzeba z czasem poszukiwać.
Wcześniej mówiliśmy o niebieskich strefach. Chciałam jeszcze ciebie zapytać, pastor Paweł Chojecki. Doktor Maria Baran, psycholog na antenie naszej telewizji, powiedziała, żeby przetrwać psychicznie ten kolejny rok pandemii, należy zacząć tworzyć bańki społeczne, czyli takie małe grupy samopomocy, wzajemnego wsparcia. Czy w ogóle w polskich warunkach to jest możliwe?
Myślę, że tak, ale jaki jest największy problem, że tego nie ma, nie? Albo że to, kiedy się nawet pojawia, to szybko się rozwala. Myślę, że największym problemem Polaków jest brak siły do wytrwałej miłości, nie? Bo my mamy takie porywy uczuć, mamy doświadczenia, takie entuzjazmu, czy jakieś euforii. Tu mikser o tym, mówiłeś o tym, że tam na koncertach, ale to są krótkie doznania, nie? A miłość wymaga naprawdę niekiedy poświęcenia, wyrzeczenia, tu rola przebaczenia, jak urazy znosić i mimo wszystko być razem, nie? Ja bym jeszcze dołożył ten kontekst sąsiedzki, nie? Bo tu mówiliśmy o kontekście rodzinnym, kościelnym czy religijnym. Jeszcze bym dołożył ten kontekst sąsiedzki. Kiedy ja oceniam, czy patrzę wstecz na swoje dzieciństwo, no to widzę konflikty w rodzinie, w tym dalszym rozumieniu, nie tylko między rodzicami, ale także jakieś wujki, ciotki i tak dalej. Pojawiają się konflikty często takie z pokolenia dziedziczone w pokolenie, nie? Jakaś głupota, gdzieś tam ktoś się z kimś o jakimś majątek, o jakąś brzydkie słowo, które sobie powiedzieli. I to się ciągnie pokoleniami niekiedy, nie? Później te przysłowiowe konflikty o miedzę, nie? Złośliwość sąsiedzka. To jest coś, co tutaj żadnej niebieskiej strefy nie będzie, nie? No Kościół, no to już tak tylko krótko powiem, że tutaj wzorzec amerykański. Kościołów, które są grupami, można powiedzieć, przyjaciół, czy takiej grupami wsparcia jednocześnie. Oczywiście ten aspekt pionowy, czyli relacji z Bogiem, tam jest bardzo ważny, lektura Biblii, tu już było mówione, ale to jest grupa, można powiedzieć, samopomocowa. Taki, ja pamiętam obraz tych filmów amerykańskich, gdzie przyjeżdża nowy osadnik do miasteczka, całe miasteczko razem tu z pastorem w jedną sobotę czy w jeden weekend stawiają mu stodołę, żeby on już mógł zacząć funkcjonować i tak dalej, nie? Tego w polskim kościele nie ma, tu jest głównie nacisk na rytuał i taka ta więź rytualna tylko, a nie ta więź pomocowa. Jeśli tu Polacy, można powiedzieć, nie odkryją siły do miłości, no to już ja tam nie będę podpowiadał, w kim jest ta siła do miłości. O zmartwychwstaniu tu już mój przedmówca powiedział. No to dalej będziemy tkwić w tych złogach właśnie złości, nienawiści, podziałów i takiej samoizolacji. A na to jeszcze ostatnie słowo. Nałożyła się teraz technologia. Nałożyła się technologia, że każdy siedzi w smartfonie. Nie? Czyli motywacja do budowania dobrych więzi, do wychodzenia z miłością jeszcze nam się technologicznie zmniejszyła.
Poruszyłeś temat technologii i to rzeczywiście psychologowie zwracają na to uwagę, że zbytnie korzystanie z technologii, między innymi tutaj z komputerów, ze smartfonów, obniża nasze kompetencje społeczne, także już mamy pierwszy krok. Co możemy zrobić, żeby podwyższyć sobie swoje umiejętności interpersonalne, to mniej smartfonów, więcej kontaktów w realu, więcej rozmów zastanówmy się, żeby nie tylko narzekać czy mówić pesymistycznie, jak jest. Zastanówmy się, co możemy zrobić już dziś, żeby poprawić nasze relacje. Wcześniej Mikser mówił o poprawie stosunków z mamą czy z tatą. Teraz posłuchajmy Doroty Gajdy, jaki jest przepis na udane relacje międzyludzkie i wracamy za kilka minut.
Zastanówmy się, czy wszystkie relacje, które utrzymujemy, są dla nas korzystne. Jest taki łatwy test, żeby to sprawdzić. Trzeba sobie zadać jedno proste pytanie. Czy relacja z danym człowiekiem mnie unosi do góry, czy mnie ściąga w dół? Jeśli czujemy, że unosi nas do góry, to tą relację należy zostawić. I to jest pierwszy sygnał, że to jest dobra relacja. Nie musimy dokładnie rozumieć, co się dzieje między nami, między tymi dwoma osobami, ale wiemy, że to jest do góry, czujemy się przy tej osobie dobrze, swobodnie. Jeśli natomiast tkwimy w jakiejś relacji, która ściąga nas w dół, to należałoby się przyjrzeć, gdzie jest problem i spróbować go naprawić, a jeśli faktycznie nie mamy pojęcia, to najlepiej takie relacje zerwać, bądź no jeśli nie jest to relacja, powiedzmy, małżeńska, no to próbować naprawić przy pomocy specjalistów, którzy nam wskażą, gdzie jest problem w relacji. Jeśli już sobie zostawimy te relacje, które nas unoszą, to w takich relacjach te relacje będą się rozwijać, jeśli będziemy sobie pozwalać na szczerość. Więc szczerość i prawda w mówieniu o sobie, mówieniu o drugiej osobie, to jest też podstawa tej głębokiej relacji. Gdy się ranimy, a wiadomo, że w relacjach przyjacielskich czy w relacjach małżeńskich, bo przecież te najbliższe relacje to nie muszą być tylko przyjacielskie, ale to może być właśnie nasz współmałżonek, no to wiadomo, że upadamy, że popełniamy różne błędy i tylko szczerość tak naprawdę jest tym warunkiem, który spowoduje, że ta relacja przetrwa te trudne momenty, te upadki, te ranienia się i że przejdzie dalej, więc będzie wzmocniona i tym bardziej, jeszcze bardziej pogłębiona, co w przyszłości da nam jeszcze większą satysfakcję z takiej relacji. No na pewno wzajemne podnoszenie się, czyli jesteśmy dla siebie nawzajem, pomagamy sobie, wspieramy się, ale też robimy to w taki sposób ducha wolności i miłości, bo tak naprawdę to druga osoba musi chcieć naszą pomoc, czyli pokazujemy, że jesteśmy, że możesz na nas liczyć, ale to ty musisz chcieć przyjąć tą pomoc, czyli na pewno nie są takie to relacje, gdzie z radami wychodzimy na przykład do kogoś, że o, masz problem, no to rozwiąż go tak czy siak. Tak naprawdę dobra relacja to jest też taka, w której staramy się jak najbardziej słuchać i rozumieć drugą osobę i nie oceniać, bo ludzie są w różnych sytuacjach, czy trafiają im się różne problemy. Tak jak mówiłam wcześniej, upadają wielokrotnie, więc taką postawą, która buduje i wzmacnia relacje, jest po prostu zrozumienie i staranie się wczucie w drugą osobę, czyli tutaj empatia jest kluczowa. Kolejną cechą, która wydaje mi się, że poprawia relacje, to jest takie motywowanie się wzajemne, czyli dodawanie sobie otuchy, zachęty w sytuacjach, kiedy widzimy, że druga osoba nie daje rady. Tak, żeby motywować się do wzrostu, motywować się do pracy nad sobą. Też jest taka trudna strona relacji, ale myślę, że ważna, to jest czasami trzeba taką relację zostawić. W sensie, jeśli ktoś z tej głębokiej relacji, powiedzmy, krzywdzi nas, czy nie chce jakby zboczyć z tego złego zachowania względem nas, no to należy właśnie znieść do tej osoby, postawić jej bardzo mocno granicę, nawet po prostu usuwając się i mówiąc, dopóki nie skończysz tego czy tamtego zachowania, ja nie chcę mieć z tobą kontaktu, bo mnie to rani. I to też jest prawdziwy jakby obraz prawdziwej relacji, czyli nie taki system uciekania, chowania czy udawania, że nic nie jest, tylko właśnie mówienie prawdy w takich relacjach. To są takie najważniejsze moim zdaniem składowe na tworzenie takiej relacji. No i oczywiście chyba to, co spaja najbardziej, to budowanie takich pozytywnych doświadczeń razem, czyli jak najwięcej właśnie wspólnych przeżyć. Nie muszą to być wcale częste kontakty, bardziej chodzi o to, żeby one były jakościowe. Z prawdziwym przyjacielem wcale nie musimy się spotykać codziennie. Ważne, że z tyłu głowy pamiętamy, że to jest osoba, na którą możemy liczyć i która pomoże nam w każdej sytuacji, a nawet jeśli nie będzie mogła pomóc, to my się przecież za to nie obrazimy i tego samego oczekujemy od tej osoby z drugiej strony. I to w zasadzie tyle.
Dziękujemy. Garść praktycznych informacji od trenera umiejętności personalnych. Dorota Gajda powiedziała o prawdzie i szczerości i w tym momencie polecam Wam serdecznie książkę Mówienie prawdy sobie nawzajem i również Mówienie prawdy sobie samemu, czyli praktycznie jak nauczyć się mówienia prawdy, bycia autentycznym z sobą samym i z drugim człowiekiem. Pytanie do profesora Michała Łuczewskiego. Pan badał również polskie społeczeństwo. Jaki jest przepis na te udane relacje, czy w rodzinie, czy z bliskimi, czy istnieje jakiś taki fundament, na którym warto postawić taką relację?
Jakbym znał taką dobrą odpowiedź na to pytanie, to pewno byłbym... Zresztą, nie wiem, czy słyszycie.
Słyszymy, słyszymy.
Więc właśnie dzieci z przedszkola przyszły. Jeśli bym znał tą odpowiedź, jak budować relacje, czy w rodzinie, czy w Polsce, to nie wiem, czy może został ojcem roku albo prezydentem, bo to jest chyba najważniejsze pytanie. I myślę, że może należałoby rozpoczynać takie budowanie relacji od takiego przyznania, że to jest bardzo trudne i że my chyba tego sami nie umiemy, że jak pomyślimy sobie, o, że teraz ja będę bohaterskim politykiem czy bohaterskim ojcem, który teraz pokaże, jak tutaj będzie wspaniale te relacje tworzył, to już jest pierwszy krok do klęski. Wydaje mi się, że o wiele dojrzalszym sposobem budowania takich relacji jest poszukiwanie właśnie wsparcia, powiedzmy, u żony i podzielenie się tym, że no nie potrafię bez ciebie budować tych relacji, nawet nie wiem, jak to się robi. Też można się taką, może nie zawsze, ale myślę, że ze starszymi dziećmi można się podzielić też taką swoją bezradnością, że właśnie nie potrafię pewne rzeczy zrobić sam, potrzebuję ciebie tutaj. No i to powoduje, że ludzie czują się właśnie potrzebni. Tutaj mówiliśmy o małżeństwach, to mam takiego przyjaciela, pastora prezbiteriańskiego, a z drugiej strony też człowieka, który zajmował się terapiami małżeństw, i to, co on odkrywał, z czym się ze mną podzielił, to, że często w małżeństwie ludzie się czują niepotrzebni, że każdy chce wszystko zrobić samemu, tak żeby nie być zależny od tej drugiej osoby. I powiedzenie właśnie potrzebuję ciebie często jest pierwszym krokiem do tego, żeby ta relacja została odbudowana. Jest taka amerykańska autorka profesor Brené Brown, która mówi o tej sile słabości. Ona mówi właśnie o sile vulnerability, a można za świętym Pawłem powiedzieć, że ta moc właśnie w słabości się doskonali, że tutaj nie potrzebujemy amerykańskich guru, żeby wiedzieć właśnie, gdzie jest ta moc. Ta moc jest w słabości, w takim poddaniu się, i kiedy widzimy siebie takim, jakim naprawdę jesteśmy, też możemy stać się silniejszymi, też możemy poczuć, że potrzebujemy po prostu Boga do tego, żeby być. Nawet nie, żeby być kimś wspaniałym, tylko żeby po prostu być.
Czyli nie trzeba udawać herosa czy osoby samowystarczalnej w dobrej relacji. Mikołaj, wiem, że ty masz pytanie na zakończenie naszej rozmowy.
Mam pytanie do wszystkich w zasadzie, bo pewnie na różny sposób można na to spojrzeć. Czy samotność może być formą terapii? Michał.
Ja myślałem, że ty zadajesz to naszym widzom.
Nie, czekałem z tym pytaniem bardzo długo, tak, żeby ci je zadać.
Tak, wiesz co? Gdzieś tam na najgłębszym poziomie tak. Myślę, że to trzeba połączyć z tym, co się tak brzydko określa w psychologii, jako taką współregulację z drugą osobą, bo my też właśnie potrzebujemy takiego przytulenia, wyrównania oddechu. My to właśnie, zwłaszcza jako rodzice to widzimy, że dzieci właśnie często potrzebują naszej obecności, obecności bez niepokoju. Ale gdzieś tam na najgłębszym poziomie myślę, że bez ciszy, w której się buduje nasza siła, gdzie też możemy zobaczyć te różne głosy, które są czasami bardzo dziwne w nas, takie głosy, których się wstydzimy, to my nawet nie będziemy potrafili być dla innych ludzi. Ja też wokół siebie to widzę, też w mediach społecznościowych, że ludzie bardzo szybko chcą się podzielić jakimś swoim wyzwaniem ze wszystkimi dookoła, a wtedy wszyscy tam mówią like, ale my sami przecież do samego końca wiemy, że może oni nie mają za bardzo czasu dla nas, że my troszeczkę musimy grać pod nich, żeby oni nas zalajkowali, że 10 razy zmienialiśmy ten wpis. I ta cisza, wydaje mi się, jest czymś, co jest dla nas jakimś miejscem właśnie spotkania z innymi, też spotkania z Bogiem. I bez ciszy trudno sobie w ogóle wyobrazić jakąś w ogóle zdrową relację z samym sobą, z innymi. Zawsze będziemy jacyś tacy podmywani przez nasz niepokój. Więc dopóki my sami nie potrafimy, bym powiedział teraz brzydko, ale siedzieć na tyłku przez pół godziny modląc się czy medytując, to wtedy te wszystkie nasze relacje z innymi zawsze będą zagrożone. I myślę, że tutaj się tak zapachałem, czy modlitwa, czy medytacja, myślę, że to jest, dla mnie to jest modlitwa, że to spotkanie jest po prostu budowaniem relacji z osobą, która przychodzi do nas w ciszy, z Jezusem, który przychodzi do nas w ciszy.
Dziękuję bardzo. Bardzo
to ładnie. Była odpowiedź, Mikser?
Nie, bardzo ładnie, to było bardzo ładnie w ogóle, to było poetyckie.
Ja mogę od siebie dodać, że rzeczywiście potrzebny jest taki balans. Myślę, że dla każdego może jedni mają większą potrzebę samotności, inni mniejszą, ale jeśli nie mamy tej chwili sam na sam ze sobą i z Bogiem przede wszystkim i kiedy nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy, to nie możemy być sobą w relacjach z innymi. Ja osobiście, no jeśli nie mam w dniu takiego czasu, to tak naprawdę kontakt z ludźmi mnie bardzo męczy. Jeszcze pastor Paweł Chojecki.
No nie pamiętam, ale chyba kibice Liverpoolu mają takie hasło: nigdy nie będziesz sam, nie? Czyli także z tą samotnością, to ja bym nie przesadzał, ona chyba nie jest naszym marzeniem, nie? A po drugie jest czymś nierzeczywistym, bo my nigdy nie jesteśmy sami. Możemy mówić tylko o samotności w takim rozumieniu braku kontaktu z ludźmi i to, tak jak powiedziałeś, i tu przedmówcy również ma pewien terapeutyczny czy taki właśnie skupiający się na troszkę innym wymiarze życia aspekt, ale warto sobie uzmysłowić fakt, że jako stworzeni przez Boga zawsze z Nim jesteśmy. Pytanie tylko, gdzie Bóg jest w relacji z nami. I tu Biblia pokazuje, można powiedzieć, dwa takie podstawowe stany. Pierwszy stan, że Jezus jest na zewnątrz naszego życia. To opisuje na przykład Księga Objawienia, 3:20, gdzie Jezus mówi: oto stoję i kołaczę, stoję i kołaczę. Nie? Nie jesteśmy sami. Jezus cały czas stoi i kołacze.
Nam się może wydawać, że jesteśmy
sami. Wielu ludzi tak myśli, że Boga nie ma, Bóg ich opuścił, a Jezus, to co wiemy z Pisma Świętego, cały czas stoi i kołacze, czyli przekonuje człowieka, że on jest, chce coś mu dać, chce być z nim i ma dla niego pewien pomysł Stwórcy na jego życie. Nie? Także do tego rzeczywiście potrzebna jest cisza, tu się zgadzam z przedmówcą, żeby to kołatanie usłyszeć, żeby zrozumieć po co, dlaczego ja potrzebuję Jezusa, tutaj właśnie to zrozumienie swojej małości, niewystarczalności, tego, że jestem człowiekiem bardzo wrażliwym, że nie mam siły do miłości na przykład i tak dalej, i tak dalej.
To się zawodzę w końcu.
To się nazywa poczuciem swojej grzeszności, bo to jest podstawowy powód, dla którego Jezus kołacze do naszego życia, żeby dać nam siłę, żeby dać nam zwycięstwo nad naszym grzechem, nie? Czyli to jest pierwszy stan, a drugi to już Jezus w nas. Kiedy rozpoznamy, kim jest Jezus, rozpoznamy to pukanie i tu rzeczywiście często cisza czy oddzielenie się od świata, od ludzi, od mediów społecznościowych jest konieczne. Kiedy zaprosimy Jezusa do swojego życia, no to zaczyna się budowanie relacji. To już Jezus w nas i teraz poznajemy Go. I rzeczywiście to, co ty mówiłaś, tu każdego dnia powinniśmy mieć taki czas sam na sam z Jezusem i z Jego Słowem. Bo podstawowy sposób, w jaki Jezus do nas mówi, to jest Jego Słowo spisane. Nie? To jest nieomylne, to jest na pewno bezbłędne. Nie? Oczywiście tu wiem, że dyskutowaliście wcześniej na temat, jak odczytać Biblię, ale to już jest oddzielny problem. Także Jezus jest cały czas przy nas. Pytanie podstawowe, czy jest na zewnątrz i stuka, czy jest już wewnątrz nas i jest naszym Zbawicielem, Panem i także przyjacielem.
To już na absolutny koniec naszej rozmowy. Chciałam trochę zejść na ziemię, powiedzmy. Zbliża się majówka i być może będziemy mieć więcej kontaktów, więcej rozmów, oczywiście z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku. Często bywa tak, że z niecierpliwością oczekujemy jakiegoś spotkania, ale później, kiedy ono się odbędzie, w zasadzie nie jesteśmy zadowoleni, więc proszę Was na koniec o przepis na udane spotkanie towarzyskie. Może na początek mikser.
Przepis na udane spotkanie towarzyskie. Mili moi, nie róbcie sobie wyobrażeń na temat tego spotkania towarzyskiego, tylko po prostu cieszcie się obecnością drugiego człowieka, cieszcie się tym, że możecie uczestniczyć w tym spotkaniu towarzyskim, bądźcie sobą w tym spotkaniu towarzyskim, dajcie innym być sobą w tym spotkaniu towarzyskim, cieszcie się swoją obecnością, bo to naprawdę, mówiąc brzydko, jest to towar unikatowy. Widzieć się dzisiaj z człowiekiem albo grupą ludzi na żywo, bez pośrednictwa telefonu, także cieszcie się samym byciem z innymi.
Profesor Michał Łuczewski.
Dzięki, Mikser, że to powiedziałeś, bo to dla mnie dobra rada. Ja właśnie zostałem zaproszony na spotkanie, którego trochę się boję, bo na nim będzie mój kolega sprzed lat, który w przestrzeni wirtualnej ostatnio bardzo mocno mnie krytykuje. I myślę, że to może być bardzo złe spotkanie, ale też może to być bardzo dobre spotkanie. I chyba kluczem do tego, żeby to było dobre, to właśnie tak jak ty, Mikser, mówisz, to jest tak, żebyśmy nie oczekiwali po prostu. Właśnie nie mieli jakichś oczekiwań, tylko żebyśmy byli dla tej drugiej osoby i też żebyśmy byli po prostu też dla siebie.
Czyli nie warto przygotowywać jakiegoś scenariusza i czekać po punkcie, jak on będzie realizowany.
Jestem w tej dobrej sytuacji, bo to spotkanie aranżuje moja koleżanka, czyli tutaj trochę na nią tą ceduję odpowiedzialność za to, żebyśmy się tam jakoś nie pozabijali. Ale jak najbardziej myślę, że tak zupełnie serio mówiąc, no warto też przygotowywać takie spotkania i warto w ogóle celebrować te spotkania. To na pewno nie chodzi o to, żebyśmy my właśnie mieli jakieś nadmierne oczekiwania, ale takie gospodarskie, właśnie takie polskie, arcypolskie zadbanie i gościna innych jest tutaj kluczowa i tego, to też jest taki zasób, o którym tutaj wcześniej nie wspominałem, ale ta polska gościnność, która czasami może być wręcz taka onieśmielająca, myślę, że jest czymś, co warto kultywować i warto też celebrować takie spotkania, żeby to nie były takie spotkania gdzieś tam w McDonaldzie na szybko, tylko takie piękne spotkania, gdzie chcemy coś razem zrobić, gdzie chcemy się też sobą ucieszyć.
I na koniec pastor Paweł Chojecki.
Tam piękne określenie, piękne spotkania. Taką troszkę tautologię zastosowałem, ale rzeczywiście tęsknimy za tym i myślę, że główny powód rozczarowania po spotkaniach wynika z ich płytkości, że spodziewaliśmy się głębokiego kontaktu, a dostaliśmy tylko powierzchowność, tam wymiana dowcipów, paru opinii o rzeczach, wiecie, niespecjalnie tam istotnych dla życia. Stąd takie dwie rady. Po pierwsze, troszeczkę mniej mówić, a słuchać, nie? Że nastawić się na słuchanie. No co ten drugi człowiek czy grupa tych moich przyjaciół chce mi powiedzieć, nie? Bo często jest tak, że pojawi się jakiś taki gaduła i on tak
zdominuje,
także tu dla tych z nas, ja też się do tych gadułów zaliczam, nie? To troszeczkę wycofać się, dać pola tym, którzy są bardziej nieśmiali, czyli więcej słuchać i to, co też padło o tym przygotowaniu. Nie? Tu ktoś, kto zawsze jakieś spotkanie, no to ktoś przygotowuje. Warto w taktowny sposób, w odpowiednim momencie zadać głębsze pytanie, żeby z tego poziomu o samochodach, kobietach, nie wiem, wyprawach, zejść na ten poziom, który tak naprawdę każdego interesuje. To w każdej tej grupie tu będzie to jakoś inny sposób nawiązania, ale żeby był ktoś, może to ty będziesz na tym spotkaniu, który właśnie przebije ten poziom konwenansu i zejdzie do prawdziwej rozmowy.
Pytać, słuchać i być nastawionym na drugiego człowieka. Oto recepta. Miejmy nadzieję na udane spotkanie towarzyskie. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. To był program Psychosonar z udziałem pastora Pawła Chojeckiego. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Był z nami również profesor Michał Łuczewski. Dziękujemy.
Witam serdecznie. Właściwie nie to, że witam, tylko że się żegnam serdecznie.
Witam, żegnam i...
Ale tak mówiliśmy dużo o spotkaniach, że...
Że już pan profesor
już
myśli o tym spotkaniu.
Mamy na myśli następne spotkanie. Był z nami również raper Mikser Mikołaj Mądrzyk. Dzięki.
Dzięki wielkie.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.